Falco peregrinus, niezwykle szybki, wciąż nieliczny w Polsce i polujący z ogromną precyzją ptak, sokół wędrowny, połączył sokolnika i ornitologa. Paweł Wieland nadrzewnym sokołem wędrownym fascynuje się od dawna. Jako sokolnik brał udział w programie reintrodukcji tego gatunku, który w latach 60. XX wieku prawie wyginął na skutek stosowania nie tylko w Europie, ale i na całym świecie środków ochrony roślin, a w szczególności DDT. Dopiero od 2010 roku populacja sokoła wędrownego zaczęła odnawiać się w Polsce. Pierwsze pary zauważono w lasach zachodniej Polski. Do 2017 roku stwierdzono 22 przypadki gniazdowania. W ubiegłym roku w nadleśnictwie Torzym pojawił się pierwszy od 100 lat sokół wędrowny. Ptaka wypatrzył Arkadiusz Traczyk, fotograf, ornitolog i leśnik, który zdawał sobie sprawę, że będzie to dopiero początek odnowienia populacji sokoła. Ptaki ostatni raz zakładały tulęgi w 1911 roku. Wspólnie z Pawłem Wielandem przez wiele godzin obserwowali parę sokołów, która zajęła stare gniazdo kruka. I właśnie teraz w reportażu opowiedzą o tych obserwacjach, o zwyczajach ptaków i wielu ciekawostkach dotyczących najszybszego zwierzęcia, jakim jest sokół wędrowny.
No, nas połączyły przede wszystkim wspólne studia leśne. Poznaliśmy się na studiach w Poznaniu. Mieszkaliśmy w słynnym akademiku na Przelesiu. No i co? Zgłębialiśmy wiedzę leśną. Jak się okazało, dość dobrze, bo dzisiaj mamy ze sobą w swoim bagażu doświadczeń stanowiska podleśniczego, leśniczego. Jesteśmy inżynierami nadzoru i przy okazji wykonywanej pracy możemy realizować swoją pasję, którą są ptaki, czy fotografia, czy też ich obserwacja.
A w tej chwili jedziemy zobaczyć platformę, tak?
Tak, zobaczymy platformę właśnie, która powstała w zeszłym roku, na jesień była założona po wyprowadzeniu lęgu, czyli w tak zwanym okresie bezpiecznym, kiedy te młode ptaki już wyleciały i kiedy można było wejść w tą strefę bez żadnego zagrożenia dla ptaków. Generalnie tutaj obszar Torzymia jest takim miejscem historycznym, bo to przeszło 100 lat temu już te sokoły występowały. Właściwie wróciły na swoje stare śmieci, można powiedzieć.
Sokołów nikt nie przegonił. Niestety całą populację światową spotkała zagłada spowodowana stosowaniem DDT. DDT to jest skrót środka chemicznego 2-chloro-2-fenylo-3-chloroetan. On w Polsce występował pod nazwą przemysłową jako azotoks. To był insektycyd, który stosowano na wielką skalę w rolnictwie, także w leśnictwie. On był środkiem bardzo skutecznym, natomiast nie ulegał biodegradacji. Kumulował się po prostu w kolejnych organizmach łańcucha troficznego. Sokół wędrowny jako końcowe ogniwo takiego łańcucha był najbardziej tym DDT obciążony. I to prowadziło do tego, że samice co prawda przystępowały do lęgów, ale składały jaja o tak cienkiej skorupie, że ona pękała pod ciężarem wysiadującego ptaka. Jeżdżąc po Polsce i dokumentując stanowiska w polskich lasach, swego czasu poprosiłem Marka, bo wiedziałem, że jest bardzo dobrym fotografem. Zapytałem, czy nie wybrałby się ze mną na jedną czy drugą podróż po Polsce, żeby właśnie udokumentować, wykonując bardzo dobre jakości zdjęcia, żeby udokumentować takie stanowiska i może przy okazji zrobić zdjęcie sokołom. No i od tego się zaczęło. Najpierw sami uczyliśmy się tych wymagań siedliskowych sokołów, uczyliśmy się typować te miejsca, gdzie te sokoły mogą występować.
Kiedy to było?
No powiedzmy 4 lata, 5 tak, lat temu.
Lata temu.
Arek był aktywny ornitologicznie, aktywnym fotografem. Ja całe życie praktycznie tym sokołem się interesuję. Nawet pochwalę się, że jestem autorem jedynej polskiej monografii przyrodniczej o sokole wędrownym wydanej przez Klub Przyrodników w Świebodzinie. No i w ten sposób połączyliśmy fotografię, ornitologię i tą pasję do poznawania tego no, bardzo nielicznego gatunku, jakim jest sokół wędrowny. Tak jak powiedziałem, nauczyliśmy się typować miejsca, gdzie może potencjalnie sokół występować. No i w ten sposób kolega Arek dokonał pierwszego od ponad 100 lat odkrycia w okolicach Torzymia gniazda nadrzewnego sokoła wędrownego. To było historyczne odkrycie.
I właściwie to była wycieczka rodzinna. Ja często zabieram ze sobą dzieci, pokazać im te lasy od podszewki. I mówię, słuchajcie, tu stajemy. Od strony wschodniej zostawiliśmy auto. I mówię, poczekajcie tu na mnie. Wychodzę. O kurczę, mówię, no to Paweł się ucieszył. Będzie wiadomość roku.
No i to była wiadomość roku. No.
Sława i chwała.
W lasach to nie ma chwały, bo to nie ma przed kim się chwalić. My sami dla siebie to robimy. Ale ja mam te zdjęcia też, które Arek mi przysłał, nie chciałem wierzyć, że jest sokół wędrowny. Jak? No jest sokół wędrowny, przecież wiem, jak wygląda.
Szukam tego nagrania, nie wiem, czy właśnie może uda mi się znaleźć. Tutaj pani puścimy słynny głos, bo to jest specyficzny taki głos, jak się wchodzi w rewir sokoła wędrownego, to takie...
To zdradza sokoła wędrownego w lesie przy gnieździe. On jest gatunkiem bardzo skrytym. Widzimy, jak długo musieliśmy dojechać do tego miejsca, które on sobie wybrał pod gniazdo. Natomiast najczęściej on jest odnajdywany w okresie lęgowym, kiedy w gnieździe ma... Sokół leci. Sokół wędrował tam.
Jest.
Jest, tam jest. Poszedł. Widzi pani tam? Tam po skraju. To jest samiec. Leśne samce przez cały rok pilnują gniazda. Tutaj mamy tego najlepszy przykład. One nie budują swoich gniazd, dlatego jeżeli znajdą optymalne gniazdo w optymalnym miejscu, one muszą go pilnować i chronić przed innymi ptakami. On nas widział i dlatego uciekł, dlatego odleciał. Pewnie siedział w tej kępie, widział nas...
Albo na tej skraju, co mówiłem wcześniej, nie? Bo to jak obserwowaliśmy te sokoły, to bardzo często wykorzystywana była albo kępa, w której jest gniazdo, albo ta obok, albo tamten skraj lasu.
Ja tylko wrócę do tego głosu charakterystycznego dla sokoła wędrownego.
Ja mam, bo znalazłem chyba.
Masz to?
No tak.
O! Ten głos zdradza właśnie sokoły podczas okresu lęgowego. One są skryte przez cały rok, natomiast w okresie lęgowym, przy gnieździe, na widok intruza, czy jest to przede wszystkim człowiek, czy na przykład jakiś wołający się pies, one w ten sposób, takim charakterystycznym głosem próbują odstraszyć tego intruza, ale czasami bywa to dla nich zgubne, bo po prostu kto zna ten głos, to wie, o, właśnie znaleźliśmy gniazdo sokoła.
Dlatego w przeszłości też między innymi tak były znajdywane, wybierane z gniazd. Chętni do handlowania tymi ptakami byli, nie?
Ale to było przed rokiem 1975, bo sokół wędrowny podlega ochronie gatunkowej od roku 1975. To jest chyba nawet nasz rocznik. I jako ciekawostkę powiem także, że w roku 1975 Poczta Polska wydała pierwszy znaczek z sokołem wędrownym. Także tutaj te dwa fakty zbiegły się w czasie. Ochrona gatunkowa i sokół wędrowny na znaczku Poczty Polskiej. Moim zdaniem ten sokół, którego obserwowaliśmy przed chwilą, on nas widział od dłuższego czasu i to nie jest tak, że my go zaskoczyliśmy. On się nam po prostu przyjrzał i sobie poleciał spokojnie.
Widział, jak jeżdżaliśmy tutaj autem, nie? Idziemy zobaczyć, bo to gniazdo znajduje się w tamtej kępie, nie? No tu idziemy.
Pięknie skrzypi.
I do archiwum, bo nie wiadomo, kiedy będą następne. Ja mam taką starą pościwą lornetkę.
Pościwa, ale służy.
No, tak w ogóle to jest moja pierwsza lornetka.
Lornetka musi być, to jest zawsze pod ręką. Nawet samochodem, jak się jedzie przez las, zawsze ta lornetka musi być pod ręką, bo człowiek nie wie, co spotka, co zobaczy.
Narzędzie ornitologa.
Tak,
podstawowe.
Podstawowe, dokładnie.
Kiedyś się pan zaczął pasjonować sokołami?
Jako uczeń szkoły podstawowej interesowałem się wszystkimi ptakami. Biegałem wtedy z lornetką. Swoje obserwacje przekazywałem do klubu ornitologicznego w Lesznie. Później można powiedzieć, że wyspecjalizowałem się w samych ptakach trzponiastych. Od dziecka zajmowałem się ornitologią, natomiast sokolnikiem zostałem, mając lat 18. No dzisiaj już jestem trochę człowiekiem starszym, więc samym sokołem zajmuję się, powiedzmy, dobrze tak ponad 20 lat, 25 lat. Zresztą jestem też sokolnikiem, czyli myśliwym posiadającym uprawnienia do wykonywania polowania z ptakami łowczymi, do hodowania ich. Stąd też to zamiłowanie do tego sokoła wędrownego, no, wynika też z pasji sokolniczej.
Tą fotografią się zająłem jakieś tam, powiedzmy, 8 lat temu. Były możliwości, człowiek wreszcie zaczął zarabiać tam jakieś pieniądze i można było odłożyć, bo sprzęt jest niebotycznie drogi. Ale nawet jak przychodzą takie sytuacje, gdzieś tam na poligonie wilk wychodzi na przykład przed czatownię i człowiekowi ręce zaczynają drżeć, a nagle się okazuje, że z boku 5 metrów od ciebie siada bielik. No to ty normalnie przestajesz fotografować i oglądasz tego bielika. Za chwilę, o kurczę, miałem fotografować i to tak idzie. jednak bezpośrednie spotkanie, chociażby mówię wczoraj, człowiek kontroluje jakieś tam pozycje, ale w międzyczasie gdzieś tam było. Tu szła watacha wilków, tam szła watacha wilków, tu się tarzały, to normalnie te ślady było widać. Wchodzą do rowu, nagle widzę, że jest zakotłowanie się śladów i nagle widać, że jest miejsce wytarzane, bo już jest wybrudzone. Także no tego nawet zdjęcia nie przekażę.
Ja zawsze mówię sobie, że jestem pasjonatem, bo Arek na przykład jest, kolega Arek jest ornitologiem. Ornitolog to jest człowiek, który ma wiedzę bardzo szeroką o wielu gatunkach ptaków, prowadzi obserwacje. Ja skoncentrowałem swoje zainteresowania praktycznie wyłącznie na drzewnej populacji sokoła wędrownego. I
pan teraz szuka w komórce.
Tak, szukam teraz właśnie tego nagrania. Być może uda mi się.
To będzie krzykliwy lec. Też jesteśmy nieliczym nadleśnictwem, gdzie mamy lęgową parę. Łabędzia krzykliwego.
To jest głos sokoła wędrownego przy gnieździe. Przy tym gnieździe właśnie, przy którym stoimy. Tego głosu nie można pomylić z głosem żadnego innego ptaka, także każdy, kto chociaż trochę interesuje się ptakami, jeżeli raz tylko tego sokoła usłyszy, to na pewno zapamięta ten charakterystyczny głos, no i być może będzie mu dane znaleźć gniazdo gdzieś w lesie właśnie. Sokół wyginął z tego względu, że po wojnie, tak, wiele gospodarek narodowych musiało się w bardzo szybkim tempie odbudować. Udało się syntetyzować ten słynny już DDT, czyli środek ochrony roślin, insektycyd, jednak zabrakło czasu, żeby go sprawdzić w praktyce. Został zastosowany w rolnictwie, w opryskach wielkoobszarowych, w leśnictwie. On się okazał bardzo skuteczny, ale właśnie z tego względu, że było zbyt mało czasu na przetestowanie go, na poznanie ewentualnych jego skutków ubocznych, sokół wędrowny wyginął, bo sokół wędrowny był na samym szczycie tej piramidy pokarmowej i ta trucizna w kolejnych ofiarach, w owadach, w mniejszych ptakach, które zjadały te owady i w końcu w sokole wędrownym, który polował na te małe ptaki, inne ptaszki, sokół wędrowny poniósł konsekwencje właśnie tego. W jego organizmie kumulowała się ta trucizna i z tego powodu wyginął. I to nie było tylko tak, że to było w Polsce, to od razu trzeba głośno powiedzieć. To się działo na całym świecie, bo DDT był stosowany wszędzie. Naukowiec, który syntetyzował DDT, to był Szwajcar bodajże, o nazwisku Miller, on nawet za to dostał Nagrodę Nobla, za to DDT, które to DDT później doprowadziło do wyginięcia sokoła wędrownego. Z tego między innymi względu mogę panią zapewnić, że naprawdę gdyby nie program reintrodukcji, tego ptaka byśmy nie mieli. Bo wszystkie ptaki, które są wypuszczane, one są obrączkowane. Zatem jeżeli stwierdzamy je ponownie później w przyrodzie, na przykład jako ptaki lęgowe w gniazdach, to mamy na potwierdzenie tego właśnie te obrączki, że to jest ptak, który został wypuszczony w tym i w tym miejscu i on po osiągnięciu dojrzałości płciowej znalazł sobie partnera i przystąpił do lęgu w przyrodzie. Najlepszym tego przykładem jest Dolina Baryczy. Tam stwierdzono ostatnie w Polsce przed wymarciem gatunku lęgi w roku 1964. Sokół wędrowny tam dosyć powszechnie występował. Rozpoczęto program jego reintrodukcji i dzisiaj są tam dwie pary sokoła wędrownego, które pochodzą wyłącznie z programu reintrodukcji. Także gdyby nie ta reintrodukcja, gdyby nie wsiedlanie coroczne od lat wyhodowanych przez sokolników sokołów do przyrody, nie mielibyśmy odbudowanej populacji sokoła wędrownego w Polsce. O tym jestem przekonany. Sokół wędrowny zawsze przetrąca, czy nawet urywa głowę w przypadku gołębia. I to jest takie charakterystyczne zachowanie. Zresztą znajdując później gdzieś w lesie, na przykład chodząc, jeżdżąc po Polsce, znajdując gdzieś pióra po skubanych gołębiach, czy nawet samą głowę gołębia, wiem, że to był sokół wędrowny. Takie ślady po sobie zostawia. No. Może to się wydawać takie dosyć brutalne, że jeden ptak drugiemu urywa głowę, tak? Ale to jest naturalny sposób zdobywania pożywienia. No. Drapieżnik poluje na swoją ofiarę, poluje tylko tyle, ile musi. Te ptaki polują bardzo szybko. To są bardzo dynamiczne ptaki. I kilka było przypadków, że sokoły zostały znajdowane, kontuzjowane podczas polowania, czyli uderzyły gdzieś, wpadły gdzieś za gołębiem, zwichnęły skrzydło. Taka sytuacja eliminuje danego osobnika z przyrody raz na zawsze, bo nikt mu nie pomoże. Pani jako ciekawostkę, że na przykład sokoły wędrowne, które gniazdują na kominie huty miedzi głogów, i które to sokoły można podglądać co roku w internecie, jest zamontowany monitoring stały. Te sokoły zostały właśnie zlokalizowane dzięki ptakowi, który uległ kontuzji podczas polowania na terenie huty. Jemu się udało pomóc, byłem tam między innymi ja. Ptaka doprowadziliśmy do zdrowia, wypuściliśmy go i co ciekawe, podczas wypuszczania ten samiec, który tam był, już miał swoją następną samicę, już sobie sprowadził samicę, czyli już była kolejna para gotowa. Ale to, co nam właśnie pokazuje, że ptaki, nawet jeżeli one są dorosłe, jeżeli są zaprawione w życiu, one mogą zostać wyeliminowane właśnie przez swój sposób polowania. Sokół wędrowny łapie zdobycz wyłącznie w powietrzu. Rozpędza się do naprawdę dużych prędkości.
Do jakich?
Sokolnicy amerykańscy, mówiąc bardzo krótko, zrobili to w ten sposób. Skakali z samolotu z sokołem wędrownym. Z takim właśnie ułożonym, przyzwyczajonym do siebie sokołem wędrownym, mając w ręku atrapę zdobyczy, tak zwane wabidło. Najpierw wyskakiwał człowiek, który teoretycznie powinien szybciej opadać, bo jest przecież cięższy. Zanim wypuszczano sokoła. I te sokoły rozwijały prędkości ponad 340 km na godzinę, pikując z bardzo dużej wysokości i one nawet potrafiły tego człowieka opadającego prześcignąć. Taki mają idealny, wrzecionowaty kształt, kształt kropli wody. To im ułatwia bardzo polowanie, że one mają bardzo opływowy kształt, ostre skrzydła, krótki ogon, dlatego nie występują gdzieś głęboko w lesie, bo ten krótki ogon uniemożliwia manewrowanie między drzewami. One po prostu idą do góry, wypatrują zdobyczy, a następnie opadają lotem pikowym, uśmiercając swoją zdobycz w powietrzu, podejmując ją jeszcze przed upadkiem i oprawiając, czyli oskubując gdzieś sobie na drzewie lub wysokiej budowli, jeżeli mówimy o sokołach miastowych.
Ale nie są szybsze niż te żywe?
Nie, szybsze nie są. No, człowiek musi być jak zwykle najlepszy, tak? Próbuje tutaj się wybić na pierwszym miejscu. Ale te żywy właśnie nie lata, a sokół wędrowny lata. Sokół wędrowny lata i jest najszybszym ptakiem i jest najszybszym stworzeniem na świecie.
Zauważ, że przechodzimy już w tą drugą część, która była później wycięta. Gniazdo, a platforma znajduje się w tej kępie pozostawionej.
A kiedy była ta platforma wykonywana?
Na jesień w zeszłym roku, w tym okresie bezpiecznym, bodajże to był październik.
Czyli to miejsce lęgowe odkrył pan?
Tak. W zeszłym roku na wiosnę, podczas stałego, taki monitoring zawsze kontroluje sobie stałe miejsca lęgowe różnych ptaków. Gdzieś tam zawsze jadę, czy w trakcie kontroli danego leśnictwa też gdzieś tam mam ponanoszone, ponotowane te gniazda i zawsze sobie sprawdzam, jak tam efektywność wychodzi. Czy są młode wyprowadzane, czy jest w trakcie wysiadywania. No i tu na początku kwietnia, w połowie kwietnia, w niedzielne popołudnie stwierdziłem, że sobie ten kawałek lasu przejdę, sprawdzę. Z tamtego narożnika wychodzę, bo to zawsze jest fajnie udać w taki sposób, żeby ptak jak najpóźniej zauważył, to przynajmniej wiadomo, jak gdzieś tam obok siedział. No i tylko się pojawiłem, no to charakterystyczny głos latającego ptaka, bo i mówię, o kurczę, no to mówię, sukces jest niesamowity, bo tak troszeczkę się czekało na te informacje, tym bardziej, że ostatnio mówię, dane z tych rejonów pochodzą gdzieś tam z 1910 bodajże.
11.
To tam jeszcze wtedy to było jako Brandenburgia i można powiedzieć, że po 100 latach mamy powrót tego gatunku tutaj.
Nazwaliście go jakoś?
Nie, w sumie chyba nie.
W sumie nie. Zawsze mówiliśmy, że jedziemy do naszych sokołów. To są nasze sokoły. I tu spędziliśmy właśnie na tej uprawie pod siatką w specjalnym namiocie, który Arek posiada, wiele, wiele godzin. Obserwując te ptaki, Arek wykonał niepowtarzalne zdjęcia. Populacja nadrzewna sokoła wędrownego, ona występuje na świecie tylko w trzech miejscach. W Kolumbii Brytyjskiej, w Australii i w Europie Środkowej. Na całym pozostałym obszarze to jest populacja tak zwana naskalna i miastowa. Także wykonanie dobrej jakości zdjęć przy gnieździe nadrzewnym to jest naprawdę biały kruk.
Mówimy tu o naturalnym gnieździe, bo tak. Teraz już to nie będzie taka do końca, no bo przedtem było to gniazdo kruka, było zupełnie naturalne. Człowiek tu nic nie dotykał palcem. I jeszcze najlepsze w tym wszystkim było to, że żaden z tych ptaków nie ma obrączki. Także jest to kolejne pokolenie, które gdzieś tam wyszło z gniazda, które nie zostało jednak zaobserwowane przez ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem to niemieckie ptaki są, bo była kolorystyka.
Prawdopodobnie, tak. Kolorystyka na podstawie ubarwienia tych ptaków, tak doszliśmy do takiego wniosku. Ale wracając jeszcze do fotografowania, to chciałem powiedzieć tutaj, że Arek jest, z tego co mi wiadomo, trzecim fotografem polskim, który fotografował sokoły wędrowne na drzewie, bo pierwszy był profesor Sokołowski, który w 1933 roku obserwował sokoły pod Lesznem. Drugi był Włodzimierz Puchalski, znany wszystkim przyrodnik, który fotografował i filmował sokoły na Mazurach. No i teraz jest Arek Traczek, który znalazł sokoły, a następnie wykonał super doskonałej jakości dokumentacji ich lęgu.
Ale nie ma pan ptasiego nazwiska.
Mam. Jest. Traczyk lodowy jest taki. Inaczej Alczyk. Nie lęknie się u nas, jest to gość z północy często, arktyczny taki, ale jest taki mały latający. Do alg należy, najmniejszy chyba z alg jest, także ma.
A nawiązując do samej nazwy łacińskiej sokoła wędrownego, czyli Falco peregrinus, to ten peregrinus właśnie pochodzi z łacińskiego wędrowiec, podróżnik. I co ciekawe, podróżują i wędrują tylko ptaki pierwszoroczne. Bo ptaki dorosłe, jak one są osiadłe. Ptaki młode po uzyskaniu samodzielności, one podejmują wędrówki. Nasze polskie ptaki zazwyczaj lecą na zachód Europy, na południowy zachód Europy i wracając stamtąd spotykają potencjalnych partnerów lub wracają aż tutaj do nas. Wtedy osiedlają się na stałe. Ptaki, które tworzą parę, łączą się zazwyczaj na całe życie. No chyba, że następuje utrata partnera, no to instynkt nakazuje partnerowi po prostu znaleźć sobie nowego partnera po to, żeby zapewnić trwałość gatunku.
Dzieci, które oglądały Osobliwy dom pani Pelegrin, na pewno tego ptaka kojarzą.
No myślę, że tak, no na pewno.
Przyniosłem ze sobą notatnik z 98, z tych terenów.
Pełno różnych rysuneczków.
Tak, bo to zawsze było... Nie zaznaczyłem sobie tego, mogłem zaznaczyć. O, tutaj jest. To jest lokalizacja jakieś tam kilkaset metrów stąd. I proszę zobaczyć, że nawet 20 już przeszło lat temu, i 98 rok, sokoły, czyli kobus zajął po tym kruku. Także możliwości tutaj dla kruków są cały czas, także może Paweł potwierdzić, ja zawsze stawiałem, że tu ta lokalizacja, wcześniej czy później te sokoły tu się pojawią. Dlatego tu co roku było penetrowane. Ja od początku mówię, że o, to... Mówię, tu kruki zawsze były, tym bardziej, że dla mnie trochę takie małe wskaźniki właśnie jest też występowanie kobuzy. Jeżeli kobuzy gdzieś tam zajmują po krukach gniazdo, to zawsze się zastanawiam, czy któregoś roku zamiast kobuza nie pojawi się sokół wędrowny.
On mimo swoich niepozornych rozmiarów, bo taki samiec jest wielkości gołębia grzywacza, czyli takiego dość mocnego gołębia, to w przypadku podjęcia decyzji przez takiego samca o zajęciu gniazda, bielik jest bezwzględnie przepędzany. Bielik, rybołów czy myszołów, sokół wędrowny wykorzystuje tutaj swoją bardzo dużą szybkość i nękając po prostu budowniczych swojego przyszłego gniazda, wypędza ich. Sam zajmuje to gniazdo. Myślę, że to się odbywa bez szkody dla bielika czy innych gatunków, bo one po prostu w krótkim czasie budują sobie nowe gniazdo, a sokół ma miejsce do odbycia lęgu.
Taki stalker, ale jak on to robi?
Krzyczy i latając nad tymi ptakami po prostu zaczepia je kantakiem. Kantak to jest ten szpon tutaj przeciwstawny. Uderza po prostu je lekko, no, sugerując wyniesienie się gospodarza z jego gniazda. Ale trzeba powiedzieć, że w przypadku przystępowania do lęgów nadrzewnych decydującą rolę odgrywa samica, bo samiec gniazda znajduje, wybiera, oferuje samicy, wabi ją głosem, przylatuje do tego gniazda, ale samego wyboru gniazda dokonuje samica, także może się zdarzyć, że to gniazdo nie zostanie przez nią zaakceptowane, a może, tak na co liczymy, sokoły odbędą tutaj kolejny lęk.
Tutaj pod tą kępą, gdzie jest platforma, no jest jakaś przestrzeń, jakiś obszar. Czy to jest ich terytorium?
Tak, oczywiście. To jest terytorium sokoła wędrownego i tutaj żaden inny drapieżnik nie ma prawa przystąpić do lęgu. Tutaj nie ma myszołowa, nie ma jastrzębia. Kruki mogą jedynie przelatywać. Podczas letnich obserwacji stwierdziliśmy na przykład, że kobus czasami się tutaj zapędził, czyli mniejszy kuzyn sokoła wędrownego. Natomiast on był ignorowany, bo nie stanowi dla sokołów żadnego zagrożenia. To jest po prostu ich... Młodszy kuzyn, który...
Kobus poluje na zupełnie co innego. Tam tak. Łącznie z ważkami, bardzo drobne ptaki. Tam.
Ptaki do wielkości kosa, powiedzmy. No.
A jak duże jest to terytorium?
Możemy założyć, że w okresie lęgowym w przypadku populacji nadrzewnej jest to terytorium no, co najmniej 25 km kwadratowych, jeżeli nie więcej. Sokół wędrowny, wybierając miejsce na gniazdo, musi mieć partnera, musi znaleźć gniazdo, ale musi także zapewnić sobie i swojemu potomstwu pokarm. I stwierdziliśmy na podstawie naszych obserwacji, że takie gniazda są wybierane w pobliżu tras przelotów gołębi pocztowych. Dlatego, że te gołębie pocztowe no, stanowią główną część zdobyczy w okresie lęgowym. I w czasie, kiedy sokoły młode wychowują, to jest najczęściej maj, koniec kwietnia, wtedy odbywają się te tak zwane lutowania gołębi. I wypuszczane są gołębie z różnych odległości od swoich gołębników. No i na takie gołębie sokół poluje. Sokół wędrowny jest drapieżnikiem, który dokonuje selekcji i w jego naturalnym środowisku występowania nad jego lasem przelatuje gołąb. Sokół nie wie, czy to jest gołąb z gołębnika, czy to jest dziki gołąb. To jest dla niego potencjalna zdobycz. Jeżeli ta zdobycz jest zdrowa i silna i szybka, ona mu ucieknie. Jeżeli jest słaba, nie potrafi uciec przed sokołem, staje się jego zdobyczą. Selekcja w czystej postaci.
To tutaj mamy bardzo duży konflikt interesów.
Ale ten sokół jest tak nieliczny, tego sokoła mamy w Polsce najwyżej 70 par, że żeby naprawdę wyczynić jakąkolwiek szkodę w jakimkolwiek gołębniku, to tych sokołów musiałoby być bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj mamy pogodę taką, jaką mamy. Czasami zdarza się, że na przykład w okresie lęgowym pada deszcz i wtedy co sokoły? Sokoły wtedy korzystają na przykład z depozytu. One polują na zapas niejako. W przypadku tej pary depozyt znajdował się na tej czarciej miotle, na takim zniekształceniu z gałęzi, które tam widzimy.
Czyli na kępie obok.
Tak, dokładnie tak. Nadmiar upolowanej zdobyczy sokoły sobie tam zostawiały i w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, albo przyszedł czas karmienia młodych, a samca ze zdobyczą jeszcze nie było, bo to samiec głównie poluje, samica udawała się tutaj do tego depozytu, ze spiżarni brała zdobycz i karmiła nią młode.
Nikt im nie podwędzi?
Kruki mogłyby czasami się tego dopuścić, ale tu już jest właśnie rola samca, żeby żadnych drapieżników, tym bardziej kruków, nie dopuścić w pobliże gniazda. Kruki nawet byłyby w stanie zniszczyć lęk, zjadając jaja, gdyby starych, dorosłych ptaków nie było. Stąd też ta rola samca, odpędzanie potencjalnych intruzów i pilnowanie samego gniazda.
Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć o tej ochronie. 200 metrów od gniazda przez cały rok nic nie robimy, kompletnie. Jest wyłączone z gospodarowania do 500 metrów w okresie lęgowym. Czyli właściwie już teraz, od 1 stycznia do końca lipca wprowadzony jest ten okres czasowy i też nic nie robimy. Też pozostawiamy wszelkie zabiegi tutaj w koło, które mielibyśmy wykonać. Przesuwamy po prostu po tym 1 lipca.
Co najbardziej pana fascynuje w sokołach?
W sokołach to, że są niezależne, że mogą latać tak wysoko, że na co dzień spotykają mnie coraz to nowe doświadczenia i że są takie piękne. Sokoły od wieków fascynowały człowieka i tak jak to napisałem w swojej monografii, ten niepozornych rozmiarów ptak chyba skupił na sobie największą uwagę człowieka w całych dziejach ludzkości. Właśnie ze względu na swój wygląd, na swój sposób polowania. Taki jest sokół.
Pan go trzymał na ręce?
Oczywiście, że tak. Tak, no jestem sokolnikiem, także umiem też te sokoły hodować. Nawet się pochwalę, że swego czasu z mojej hodowli do reintrodukcji zostało przeznaczonych w sumie 30 ptaków. Także, tak jak mówiłem wcześniej, my sokolnicy potrafimy te ptaki hodować, wypuszczać, polować z nimi i dzięki temu znamy je bardzo dobrze. No i potrafimy je przez to dobrze chronić.
Tak, to jest jeden z ptaków w ostatnim okresie, właściwie sokół na podium, że tak powiem, jako pierwszy. Ta opiekuńczość na pewno. W okresie lęgowym te dorosłe ptaki w taki sposób bronią tego lęgu, że póki te młode nie wylecą z tego gniazda, to praktycznie są bronione i pilnowane cały czas. Tu w tym przypadku też mieliśmy samica. Darzyła nas takim bardzo dużym zaufaniem, bo zdarzyły się takie sytuacje, że gdzieś tam człowiek już kończył tą obserwację, wychodził, ona dalej siedziała. Także to było na takiej zasadzie, a nie zawsze się to da.
Ja akceptowała nas.
Ale rozpoznawała tak. Was.
Myślę, że tak. Myślę, że nas rozpoznawała po prostu już, nie? Że my jesteśmy gdzieś tam, my tylko wchodzimy tam, bo nigdy tam pod gniazdo nie podchodziliśmy, tylko wychodziliśmy w to jedno miejsce. I
wiedziała, że po prostu nie stanowimy zagrożenia dla nich.
Tak jest, że to było na takiej zasadzie. Przede wszystkim są pięknymi ptakami, nie? Najważniejsze to jest to, że się pojawiły z powrotem po ponad 100 latach. Także. I to właśnie i tu w miejscu, gdzie ja stąd pochodzę, gdzie tu mieszkam, gdzie gospodarowałem tym lasem przez przeszło 10 lat i to jest właściwy efekt, można powiedzieć, mojej pracy, nie? Że człowiek cały czas tego pilnował i latami doglądał tego, nie?
Trochę ojcami sukcesu jesteście.
No myślę, że tu w tym przypadku tak. No.
To nie należy mu się imię?
No trzeba, będzie, trzeba będzie...
A może panie redaktor ogłosi konkurs na imiona dla sokołów z
nadleśnictwa taki,
można właśnie, taki
ogłosić. Konkurs. No właśnie, nie pomyśleliśmy nigdy o tym. Bardziej zaprawiliśmy się w tym, żeby im jak najwięcej pomagać, obserwować i szukać kolejnych miejsc, nie?
Zakładamy, że w przyszłym roku możemy zlokalizować kolejne pary na terenie naszej zielonogórskiej dyrekcji. Żeby to się stało, no to potrzebny jest monitoring stały, obserwacje, typowanie miejsc, no i takie zaparcie, żeby szukać kolejnych miejsc. Bo na tym to polega.
W takim razie to jest Państwa zadanie. Czekamy na propozycje imion dla dwóch sokołów, dla samca i samicy. Można do nas dzwonić albo pisać w komentarzach pod postami na fanpage'u Między Nami Zwierzętami. Wszystkie propozycje przekażemy leśnikom, a w reportażu wypowiadali się pan Paweł Wieland z Nadleśnictwa w Olsztyn oraz pan Arkadiusz Traczek z Nadleśnictwa Torzym.